kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Za nami weekend nieco spokojniejszy pod względem pogodowym, ale wciąż jeszcze mamy w pamięci niszczycielską siłę, z jaką uderzył w nasz region orkan Xawery. A jego skutki odczuwamy po dziś dzień. W naszym studiu Waldemar Paternoga z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie dyrektorze, czy jeszcze gdzieś trwa usuwanie strat po Xawerym? Prąd, pociągi, wszystko to, co uderzyło nas tak mocno?
Skutki tego orkanu odczuwamy, można powiedzieć, nawet do dzisiaj w jakimś ograniczonym już stopniu. Ruch kolejowy został przywrócony. Mieliśmy ogromne problemy na trasach pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. Tam w nocy stanęło 5 pociągów, były ogromne opóźnienia. Przeniosło się to na następny dzień i podróżni rzeczywiście mieli bardzo wiele problemów i trudności. I staraliśmy się im pomagać tu wspólnie z przedstawicielami różnych spółek kolejowych. Kolejnym takim problemem, który nie został rozwiązany w zakresie transportu kolejowego, to jest trasa do Berlina. Po stronie niemieckiej trasa jest jeszcze nieprzejezdna i Niemcy postanowili ją po prostu nie użytkować. No i na chwilę obecną pociągi zatrzymują się w Rzepinie.
Czyli od nas można dojechać do granicy?
Można tylko do granicy.
Aha. Prąd? Bo prąd. Do wczoraj jeszcze były takie miejscowości, w których prądu
tak,
nie było.
Tak, w szczycie całego orkanu prądu nie było w 350 tysiącach domów, czyli bardzo dużo osób. Szacujemy, że było to 350 tysięcy osób bez prądu. Dalej, z każdą godziną energetyce, dwie firmy energetyczne, bo Enea i Energa, podejmowały działania, żeby przywrócić to zasilanie. Udało się przywrócić je praktycznie w ciągu 2 dni. Dzisiaj szacujemy, że to może być około 100 osób jeszcze, które może nie mieć prądu. Ale to już są już ostatnie osoby i najpewniej dzisiaj.
Ale gdyby tak policzyć, to tak prawie 3 doby część gospodarstw była pozbawiona tego podstawowego dzisiaj.
Tak. Było to nawet więcej osób niż 11 sierpnia. Wtedy było około 250 tysięcy osób bez prądu.
Porównując te dwa żywioły, nawałnice sierpniowe, teraz Xawerego, można to jakoś ze sobą zestawiać? Czy teraz ta skala zniszczeń jest... I tak jest na pewno większa niż się spodziewano, niż prognozowano, zdaje się.
Tak, ta skala zniszczeń nie jest aż tak... Nie jest porównywalna w ogóle z tym, co miało miejsce w sierpniu. Nie ma też takich strat w rolnictwie, jakie wywołała tamta nawałnica. Z drugiej strony liczba uszkodzonych budynków mieszkalnych czy gospodarczych jest w sumie o bardzo wiele, bardzo nieporównywalna, bo mamy tak około 600 budynków delikatnie uszkodzonych, w jakimś stopniu uszkodzonych, a wówczas szacujemy, że było ich około 5 ponad 1000.
Mhm. No tak, ale są te jednostkowe przypadki, które wyglądają dramatycznie, kiedy się
oczywiście
spojrzy na to wszystko. Ja chciałem zapytać trochę o kwestie dotyczące informowania, alarmowania, trochę chaosu informacyjnego, dlatego że docierały do nas sygnały, że w wielu gminach, mimo że minęło kilka godzin od nadejścia orkanu, cały czas służby nie wiedziały, że nie ma tam prądu. Na przykład o 5-6 rano w powiecie szamotulskim nie wiedziano, że od 20 nie ma prądu. To jest jakiś problem informacyjny. Dlaczego te służby tego nie wiedzą? Dlaczego nie mają informacji zwrotnej?
Służby energetyczne analizują jakby zasilanie obiektów energetycznych. Ich analizy dotyczą naprawdę linii energetycznych, mniejszych, większych, tak zwanych dużych napięć, średnich napięć, czy niskich napięć, czy stacji transformatorowych, które dalej są podłączone do konkretnych obiektów, mieszkań, domów. I dla nich najważniejsze jest przywrócenie systemowe, znaczy od dużych do średnich napięć i niskich napięć. Także to jest jakby priorytet. Oni nie skupiają się na podziale administracyjnym, a skupiają się generalnie na sieci, tak żeby ją najszybciej przywrócić.
Czyli zupełnie inaczej niż ludzie, inaczej, którzy chcą mieć po prostu prąd. Inaczej. Dzwonią rano, słyszą, że w ich powiecie jest prąd, a prądu nie ma.
Całkowicie to nie znaczy, że te służby nie wiedzą, że nie ma prądu. Wiedzą, że są obiekty niezasilane, bo po prostu stracą na tym pieniądze.
A Można byłoby to w jakiś inny sposób jeszcze zabezpieczyć. No, są na przykład jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, czy przecież one też nie mają tego prądu. Czy może te informacje powinny przez właśnie Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego jakoś spływać, tak żeby ten komplet informacji był?
No tutaj oczywiście współpracujemy z firmami energetycznymi Enea Energa, staramy się poprawiać jakby do dostępu informacji dla mieszkańców. Jest jeden problem, z którym się borykaliśmy i mam nadzieję, że został dosyć dobrze rozwiązany, ponieważ są osoby, które muszą korzystać z podtrzymania funkcji życiowych przy pomocy respiratorów, gdzie brak prądu powoduje, że po prostu te maszyny stają, tak? I jest rzeczywiste zagrożenie życia i zdrowia. I jest taka wspólne działanie tutaj z ochotniczymi strażami pożarnymi, one dokładnie wiedzą, gdzie są takie osoby i dostarczają im tam prąd, pomagają w takich sytuacjach. Oczywiście, jeśli ktoś ma jakiś inny problem energetyczny, zawsze może dzwonić do służb i jakąś pomoc mu uzyska.
Rozmawialiśmy przed programem o powiadamianiu, o tym, że to nie działa do końca tak, jak powinno.
Tak, no.
System powiadomienia, ostrzegania
ludzi. System ostrzegania i alarmowania jest to jakby chyba newralgiczna sytuacja. Ona się składa z dwóch jakby elementów. Pierwszy z tego w ogóle, o czym informujemy, a drugie, jak informujemy. Może skupię się na tej pierwszej sferze. Jeśli rzeczywiście tych informacji ostrzegawczych jest dużo, kilkanaście w ciągu miesiąca, to pojawia się taka troszeczkę już zobojętnienie nas jako odbiorców tych informacji i mówimy sobie tak, no już kolejny raz nas informują a nic nie było, więc troszeczkę jakby lekceważymy dane ostrzeżenie. Tymczasem rzeczywiście mogą to być bardzo duże zjawiska meteorologiczne o ogromnych skutkach, a my nie będziemy do nich przygotowani. I tu jest pewien problem.
Za dużo informacji, które wypływa z regionalnego systemu.
Też jest problemem. Aczkolwiek nie chcemy i nigdy nie prowadziliśmy recenzji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który przygotowuje ostrzeżenia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. I my takie informacje tutaj wysyłamy. Ważne jest, żeby wiedzieć jako odbiorca, czym się to różni. Jeśli będzie ostrzeżenie trzeciego stopnia, to rzeczywiście jest, tak mówiąc kolokwialnie, Armagedon. Jeśli będzie to drugiego stopnia, to też jest bardzo poważne zjawisko. Właśnie ten orkan, który teraz mieliśmy...
To było ostrzeżenie drugiego stopnia.
To było drugiego stopnia. Tak samo to zjawisko, które było 11 sierpnia. Ta potężna nawałnica, która przetoczyła się przez kilka województw, również była zjawiskiem drugiego stopnia.
A nadal też jest spore grono osób, którzy nie dostają takich powiadomień, bo to jest dobrowolny akces.
Tak, to jest ten drugi aspekt, który mówiłem, czyli jak dostarczać te informacje. I w różnych krajach stosuje się różne mechanizmy czy metody dostarczania. My stosujemy następujący, po prostu w współpracy z mediami informujemy o tym, że będzie takie i takie zagrożenie. Media nam pomagają, informują na swoich łamach, czy rozgłośni, czy telewizji. Dalej mamy taki system, regionalny system ostrzegania. System ten umożliwia wysyłanie komunikatu typu push-pull, czyli takiego, nie do końca SMS-u, ale takiego automatycznego powiadomienia na telefon komórkowy, ale musieliśmy ściągnąć wcześniej tą aplikację. Nie wszyscy ściągnęli, więc nie wszyscy tą informację otrzymają. Natomiast nie mamy możliwości wysyłania SMS-ów do konkretnych osób, do konkretnych grup bez ich zgody. To jest w ogóle niedopuszczalne w rozumieniu polskiego prawa. Więc
pewnie warto było na tym popracować, bo tu chyba
są kraje, tak jak Holandia czy Stany Zjednoczone, gdzie stosowane są takie mechanizmy, że w przypadku zagrożenia, na przykład wybuchu wulkanu, jakiegokolwiek innego zagrożenia, można wysłać SMS-a do określonych grup odbiorców w określonym terenie, czyli z poszczególnych BTS-ów.
Masowo.
Z BTS-ów, w którym jest zagrożenie. My takiej możliwości prawnej nie mamy.
Waldemar Paternoga, Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja? Wyciągnijmy wnioski z tych naszych ostatnich nieszczęśliwych żywiołów, zagrożeń, tego wszystkiego, co się dzieje. Przynajmniej spróbujmy zalogować i ściągnąć tą aplikację ostrzegawczą. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.